Dzień dobry, Anna Adriańska. Na temat rozmowa dnia. Naszą gościnią jest Marta Lempart, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, który walczy o legalną aborcję w Polsce. Cześć Marto.
Dzień dobry, cześć.
Zacznijmy jednak nie od aborcji, ale od czegoś innego. Czy chciałabyś skomentować decyzję prezydenta Dudy, który podpisał budżet, ale od razu odesłał go do Trybunału Julii Przyłębskiej?
Wiem, że... Już on został raz skomentowany przez pana Żulczyka, który zresztą przecież prosi, żeby go już nie oznaczać za każdym razem, kiedy pan Duda coś robi. Wydaje mi się, że to jest sytuacja, w której on sam doprowadza do tego, że nikt już nie będzie się nim przejmował, nikt nie będzie go brał pod uwagę i tak samo jak nikt nie będzie brał pod uwagę tego, co pani magister Przyłębska z dobranymi osobami w dawnym budynku Trybunału orzeknie. Że mnie orzeknie, no jakie oświadczenia wyda, bo oni nie orzekają przecież w prawidłowych składach. Więc myślę, że to jest, że z jednej strony to jest takie trochę przerażające, takie ruchy, a z drugiej to jest korzystne, dlatego że gdyby on takie ruchy wykonywał raz na jakiś czas, na przykład w sprawach, które rzeczywiście budzą jakąś wątpliwość, no to myślę, że i opinia publiczna, i międzynarodowa opinia publiczna miałaby być może jakiś taki moment zawahania, że rzeczywiście może ten prezydent no jakoś tam ma rzeczywiście jakieś wątpliwości, potrzebuje je rozstrzygnąć. Natomiast w momencie, kiedy on to robi wyłącznie z takiej politycznej złośliwości, no to jakby też daje zielone światło na to, żeby go kompletnie ignorować i żeby kompletnie ignorować panią magister Przyłębską. Czyli na dłuższą metę to jest dobre. Jest, no wprowadza chaos, jest frustrujące, ale jest dobre. Bo gdyby nie było to, nie dotonuje, tak jak mówię, gdyby to nie była polityczna złośliwość, tylko rzeczywiście byłoby coś, takiego wątpliwego, no to też międzynarodowa opinia publiczna na pewno byłaby skłonna powiedzieć, no dobrze, w Polsce jest jakiś spór. No w Polsce nie ma sporu prawnego, jest spór polityczny. No i pan prezydent daje temu wyraz. No i dobrze, dla nas to jest dobrze i dla koalicji 15 października to jest dobrze, to jest spór polityczny, a nie prawny. Bardzo trudno będzie komentatorom kłamać, że to jest tak jak było niestety w przypadku, pamiętamy 2015 rok i sprawę Trybunału Konstytucyjnego, czy też różne później. Bardzo trudno będzie różnym komentatorom, takim symetrystom kłamać, że jest spór prawny. Nie ma sporu prawnego, jest spór polityczny.
Marta Lempart, prawniczka, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet. Przejdźmy teraz do właściwego tematu rozmowy. Kiedy będziemy miały legalną aborcję w Polsce? Wygrała koalicja 15 października, no więc kiedy?
Myślę, że będziemy miały legalną aborcję w Polsce pod koniec 2025 roku, czyli wtedy, kiedy pan Duda już nie będzie prezydentem i również pan Hołownia nie będzie prezydentem, bo jak wiemy, jak zapowiadał w kampanii swojej prezydenckiej poprzedniej, zawetuje ustawę legalizującą aborcję. Myślę, że do tego czasu wcześniej będziemy mieć dekryminalizację aborcji i to jest ta rzecz, na której się naprawdę bardzo skupiamy teraz, bo to jest rzecz możliwa do zrobienia teraz. Może się zdarzyć też tak, że zbierze się większość tych 231 przysłowiowych głosów, wiadomo, że to też jest kwestia obecności posłów, do uchwalenia tej ustawy. Natomiast no, kwestia, czy pan prezydent Duda podpisze tę ustawę, myślę, że to jest raczej wątpliwe. Natomiast to, co... To się wydaje, no, że, no, czy nie wydaje się, to jest bardzo długi czas, jak teraz na to patrzymy, tak? Mamy styczeń 2024, ja mówię o grudniu 2025, no ale po drodze mamy pracę w komisjach, a teraz mamy do uchwalenia prawo, które było stanowione w tej materii 30 lat temu, czyli ma się nijak do stanu obecnego i już widzimy, jaki to jest problem, no bo mamy aborcję te w systemie i poza systemem. No i teraz pojawiają się pytania, jak to zrobić, żeby to, co się dzieje naprawdę, czyli że są przede wszystkim aborcje tabletkami, żeby to jakkolwiek ująć w prawie, żeby to rzeczywiście działało. Czyli żeby
chodzi o aborcje domowe.
Chodzi o aborcje domowe. I teraz jak to zrobić, żeby osoby rzeczywiście mogły korzystać chociażby bezpłatnie z tego, ale żeby nie musiały chodzić do szpitala po tabletkę, bo w przypadku bardzo wielu osób to będzie niemożliwe. Osoby dalej będą poza systemem te tabletki sobie sprowadzać, bo nie chcą mieć do czynienia ze szpitalami przy tym wszystkim, co się dzieje, jakie mają doświadczenie osoby z personelem i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówimy o kilku miesiącach, co najmniej kilku miesiącach pracy legislacyjnej.
Czyli
bo mamy do postawienia
zleci, cały
szybko zleci. To jest gigantyczna praca legislacyjna, bo regulujemy materię, która od 30 lat w ogóle nikt nie próbował robić legislacji w tym obszarze. Nikt nie robił analiz, nikt nie robił legislacji takiej, która by rzeczywiście odzwierciedlała to, co się dzieje i to, w jaki sposób to działa. Czyli te ustawy, które są, te projekty, które są złożone, dwa projekty Lewicy, znaczy projekt Lewicy legalizacji i projekt Koalicji Obywatelskiej, to jest dopiero początek w ogóle pracy. To nie jest kwestia uwspólnienia tych ustaw, tylko tego, że w tej materii, tak jak w każdej, którą się reguluje tak naprawdę od zera albo właśnie niestety z zaszłościami, grozi nam, że będziemy mieć dalej dwa systemy. Czyli że idąc wątkiem dydaktycznym albo chcąc kreować rzeczywistość, bo to jest zawsze pokusa przy legislacji, że my tu coś tak stworzymy i ludzie będą to robili. Stworzymy znowu sytuację, w której jest dodatkowy system, w której ludzie jednak szukają innego sposobu, bo nie chcą z tego korzystać, korzystają z tego inaczej. Czyli zobaczmy, że teraz trochę zjada nas sukces tego, jak dobry mamy system aborcji pozasystemowej. Czyli jeżeli teraz osoby mogą korzystać z aborcji za pomocą Aborcji Bez Granic, aborcyjnego Dream Teamu, mieć tabletki, robić aborcję domową, być pod superfachową, profesjonalną opieką, bez osądzania, z maksymalnym wsparciem, no to nikt nie będzie z tego rezygnował. Nikt nie będzie się narażał na to, że zostanie potraktowany gorzej albo że osoby, z którymi ma do czynienia, będą mniej profesjonalne, a aborcje w Polsce umieją robić osoby aktywistki przede wszystkim, nie lekarze. Może lekarze się tego w ogóle nie uczą. No więc wypracowanie tego to jest co najmniej kilka miesięcy prac w komisjach. Może być tak, ale też może się zdarzyć, że w czasie tych prac w komisjach, i tak myślę, że to się może wydarzyć, kwestia pana prezydenta, Te projekty muszą trafić do komisji. My też dlatego o to apelujemy. Mamy całą petycję na ten temat, żeby nie wyrzucać ich do kosza. Raz, że to byłby naprawdę policzek dla osób, które głosowały w wyborach i tych, które przyniosły zwycięstwo. One muszą trafić do komisji także dlatego, że to jest właśnie ten moment przekonywania nieprzekonanych, przekonywania zwolenników zakazu, czyli tej egzotycznej koalicji PiS, Konfederacja i część trzeciej drogi, która jednak się opowiada wbrew społeczeństwu za zakazem aborcji. I to jest ta praca do wykonania. Natomiast na teraz jest dekryminalizacja. Bo przy dekryminalizacji...
I co to zmieni, dekryminalizacja?
Dekryminalizacja to nie jest legalizacja aborcji. Dekryminalizacja to jest uwolnienie od ścigania matek, które dla córek kupują tabletki, partnerów, którzy pomagają w aborcjach. Czyli tego, co się dzieje teraz, osoby są ścigane bardziej nawet niż aktywistki. Czyli jest sporo spraw, gdzie właśnie osoby, cywile, osoby, które po prostu pomagają w aborcjach, to nie są lekarze. Oczywiście lekarze
osoby
kłamią.
Bliskie, wręczą,
osoby bliskie,
wręczą,
tak.
Tabletki, na przykład poronne, i wręczą, mogą iść siedzieć.
Wręczą nie, ale nie? Jeżeli kupią bardziej. Znaczy to jest kwestia też interpretacji, dlatego że tak naprawdę ten wyrok w przypadku Justyny Wydrzyńskiej, no on został wydany przez neosędzię, która dostała zresztą przecież za to awans. Pomoc w aborcji w tej sytuacji polegałaby na tym, że się osobie wkłada do ust tabletkę, mówiąc wprost. No bo dopiero wtedy do tej aborcji samo... To tak jak
samo wręczenie tabletki nie wystarczy,
tak? Bo ustawa 93 roku w ogóle nie uwzględnia tabletek.
No bo to były inne czasy. Wtedy podziemie polegało na tym, że ginekolodzy w prywatnych gabinetach przerywali ciążę, zarabiając wielkie pieniądze.
Tak, więc tutaj pomoc to jest kwestia wykonania zabiegu świadczenia. A tutaj nie mamy zabiegu, to nie mamy świadczenia. Osoba sama sobie robi aborcję. Czyli co by się nie działo, to i tak jest osoba rama sobie... No w każdym
co
razie...
Co jest legalne? Kobieta może przerwać swoją własną ciążę.
Może przerwać własną ciążę, więc to jest też kwestia tego. Przy dekryminalizacji odpadnie to ściganie osób bliskich, no a to w przypadku właśnie
nastolatek, matek, bardzo dużo matek.
Dlatego, że jest bardzo dużo sytuacji, gdzie to są takie nastoletnie ciąże. Więc to odpadnie i to jest, no i lekarze będą musieli przestać kłamać, że coś im grozi. To jest bardzo ważne, bo ta historyjka o tym prokuratorze czyhającym, to się nigdy nie zdarzyło. Żaden polski lekarz nie został nigdy oskarżony, skazany za legalną aborcję. No ale kłamią, że im grozi prokurator, kłamali tak przez cały czas.
No ale lekarcy ze Szczecina zrobili po prostu kipisz.
Zrobili kipisz, tak.
Dokumentach wszystko i pozabierali.
Tak, no ale to się wydarzyło dopiero teraz. Natomiast historyjka o tym, że prokurator czyha na każdego lekarza, który robi legalną aborcję...
Ziobro wnioskował o dokumenty dotyczące aborcji w szpitalach, więc to nie jest tak, że się nie przyglądał temu.
No ale to jest przyglądanie się. Ja mam 118 spraw i jakby też mierzmy rzeczy właściwą miarą. W Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy lekarzy i kilkadziesiąt tysięcy sędziów. Gdyby polscy sędziowie byli jak polscy lekarze, ja od 4 lat siedziałabym w więzieniu. Mhm. Więc albo robimy swoją pracę, albo się zasłaniamy jakimiś historykami. Więc w przypadku dekryminalizacji historyjka o tym prokuratorze, który po prostu nie może się doczekać, żeby ścigać lekarza, będzie nieprawdziwa. I to się da zrobić
dzięki
moim zdaniem
jeszcze
dzięki dekryminalizacji, czyli dalej będą aborcje pozasystemowe, tylko nie będzie już tego ścigania i to jest rzecz, która ma szansę przejść już teraz, dlatego to jest takie ważne i dekryminalizacja też jest w projekcie czy też będzie w projekcie Koalicji Obywatelskiej. Natomiast, no tak jak mówię, na legalizację na pewno trzeba będzie poczekać. Jeżeli uda się z dekryminalizacją, to na legalizację poczekamy.
Okej, a ta dekryminalizacja, myślisz, że prezydent Duda podpisze taką
ustawę? Że jest szansa, że może. Myślę, że jest szansa, żeby to podpisał. Większa niż żeby podpisał legalizację. My bardzo dużo jest tych głosów, że no ale to nie ma sensu nic robić, bo prezydent nie podpisze. Zauważ, że to jest tylko w przypadku aborcji. Bo gdyby to była prawda, ten argument, to należałoby Sejm zamknąć do sierpnia 2025. Ale nie. Tylko jak jest o aborcji mowa, to nagle jest takie, no ale to po co to robić? Tu przecież pan prezydent.
Mm-hmm. No dobra, wspomniałaś o wykonywaniu swojej pracy, to porozmawiajmy o pracy, którą wykonuje Ministerstwo Zdrowia pod nowym kierownictwem Izabeli Leszczyny. Wczoraj ogłosiła program Bezpieczna Świadoma Ja. Spotkała się także z ogólnopolskim strajkiem kobiet i aborcyjnym Dream Teamem. Miały być ogłoszone wytyczne dotyczące terminacji ciąży no w tych wyjątkowo trudnych okolicznościach, gdy ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia lub życia kobiety, ale te zasady ogłoszone nie zostały. Jesteś rozczarowana?
Jestem zachwycona tym. Dlatego, że no to mogę powiedzieć, że szłyśmy na to spotkanie, spotkałyśmy się z dziewczynami z aborcyjnego Dream Teamu i byłyśmy bardzo sceptycznie nastawione, delikatnie mówiąc. Tym bardziej, że ten termin ogłoszenia tych wytycznych się zbliżał. No a ja przyszłam na to spotkanie przygotowana z cytatami członków tego zespołu, który opracowywał te rekomendacje, czyli pan konsultant krajowy, który mówi, do spraw ginekologii, który mówi, że szpital to nie jest restauracja, żeby sobie czegoś życzyć. I lekarze, którzy, pani doktor, pani profesor, która kłamie, że istnieje syndrom poaborcyjny, czyli że po aborcji, aborcja to dramat i kobieta tam, z czego nie potwierdzają żadne badania. Wiem, że to kłamstwo zostało wielokrotnie obalone i tak dalej, i tak dalej. Czyli zwolennicy zakazu aborcji
opracowywali
wytyczne i nie tylko zwolennicy zakazu aborcji, no bo lekarze oczywiście mogą mieć poglądy, natomiast na tyle wściekli zwolennicy zakazu aborcji, którzy pogardzają kobietami i którzy nadużywają stanowiska, bo w tych cytatach było mnóstwo przekonań, przekłamań własnych, jakby prywatnych, absolutnie odczuć na temat aborcji pod pretekstem autorytetu, czyli osoba, która jest lekarzem, wypowiada to z pozycji autorytetu, przy czym to są wyłącznie jej jakieś tam różne
wrażenia,
no zwłaszcza to o tym syndromie poaborcyjnym, więc to było bardzo niepokojące i od tego zaczęłyśmy, więc potem tylko napięcie rosło, to znaczy ja akurat...
Czyli przyszłaś uzbrojona w cytaty,
przyszłam
bojowo.
Przyszłam uzbrojona, tak, żeby powiedzieć, że jakby nie może, no i to, że też nie było organizacji pozarządowej dopuszczone do tych prac nad tymi wytycznymi jeszcze za czasów ministra Niedzielskiego, no to było też duże nieporozumienie. Wypowiadała się też Natalia Broniarczyk, która mówiła o tym, że no... Raczej to nie powinno tak być i nawet nie o składzie zespołu, tylko o tym, że to naprawdę trzeba zrobić z głową, żeby to działało. No i przyszedł w sukurs, niedługo później odezwała się pani doktor z Towarzystwa Prawa Reprodukcyjnego i Seksualnego, nie pamiętam dokładnie. I okazuje się, że są w trakcie opracowywania wytyczne na bazie wytycznych WHO, które będą akredytowane, certyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia dla Polski i one są na ukończeniu.
Czy chodzi o dr Michalinę Drejzę?
Tak, dokładnie.
To zapraszamy do lektury wywiadu, który przeprowadziłam z nią.
No właśnie, bo i to się zbiegło wspaniale w czasie, no bo one są na ukończeniu, za chwilę będą gotowe. Jakby to dopełniło, raz, że te, które są tak ogólne, pani minister powiedziała, że są tak ogólne, że się do niczego nie nadaje. Tworzony przez zespół, który ma agendę pod tytułem nienawidzimy kobiet i nie będziemy w niczym pomagać. A tutaj na stole są dodatkowo jeszcze certyfikowane, rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Więc całkiem możliwe, że te wytyczne, tylko musimy na to poczekać. I to był główny przedmiot dyskusji, czy my możemy jeszcze poczekać. No możemy poczekać, bo wdrożenie tego i tak zajmie czas. I to jest oczywiście ryzykowne, bo coś się może stać komuś za chwilę. I to jest
odpowiedzialność
ogromna.
Że zaraz będziemy miały kolejną
tak,
Magdę.
Tak, że te wytyczne opracowane przez panów od szpitala niebędącego restauracją nic nie dadzą. Mhm. Czyli ogłoszenie ich i wysłanie do szpitali nic by nie dało, więc... To jest kwestia takiego teraz ręcznego nadzoru do momentu, kiedy te wytyczne się ukażą, więc no, jestem naprawdę dobrej myśli po tym spotkaniu, bo to była jedna z rzeczy, to jest jedna z rzeczy, która się zadziała wspaniała, czyli że zamiast tego czegoś, co by się do niczego nie nadawało, nagle widzę światełko, że będzie, i to naprawdę będzie na światowym poziomie, to co pójdzie do naszych szpitali. Druga rzecz to jest pan doktor Jędrzejko, nie mam nadzieję, że nie mylę nazwiska, który był przeciwnikiem legalizacji aborcji, był zwolennikiem zakazu, czyli terminacji tylko ciąż w tych trzech przypadkach wyjątkowych, tak jak było w ustawie o zakazie aborcji z 1993 roku, który na tym spotkaniu powiedział, że on zmienił zdanie i że on uważał, że istnieje coś takiego jak zdrowe ciąże patologiczne, ciąże i on tych zdrowych, czyli po prostu niechcianych ciąż nie chciał usuwać, jeżeli nie było tych dodatkowych warunków. Po czym przeszedł taki proces myślowy po tym, jak współpracował właśnie ze środowiskami też kobiecymi i uważa, że ciąże niechciane jest ciążą patologiczną i jeżeli ona jest niechciana, należy przerwać. I to było coś wspaniałego, bo jak go zobaczyłam, to się zjeżyłam, bo pamiętałam te jego wcześniejsze wypowiedzi i byłam naprawdę zdziwiona, więc też a myślę, że trzeba mówić o takich rzeczach, w sensie też, no dla mnie to jest super, a też mówiłam o nim dużo złych rzeczy, więc niniejszym trochę też zmieniam zdanie, no. To było super, to okay. Było jedna z rzeczy i tam się bardzo dużo rzeczy zadziało, natomiast i myślę, że to stąd było tak, że też mamy bardzo dużo nadziei, że się pozmieniają różne rzeczy, jeżeli chodzi też o opiekę okołoporodową, no w tym pakiecie jest mnóstwo rzeczy, które Ministerstwo Zdrowia będzie wdrażać. Jestem bardzo dobrej myśli.
Marta Lempart zmienia zdanie w rozmowie dnia na temat. Mhm. Porozmawiajmy jeszcze o tym programie Bezpieczna, Świadoma Ja, bo minister Leszczyna zapowiada, że zwróci się do szpitali, będzie zmiana przepisów w NFZ, że każdy szpital będzie musiał pomóc kobiecie, która jest w tej sytuacji ciąży zagrażającej jej zdrowiu lub życiu. Ja się tak zastanawiam, no przecież szpitale już teraz mają taki obowiązek. To znaczy, co tutaj zmieniać? Jeżeli to jest już teraz i nie jest respektowane, to zmiana przepisów sprawi, że co? Że nagle zaczną...
Nałożenie rygoru, bo nie ma rygoru. Teraz, jeżeli będzie wprost napisane, że taki szpital traci kontrakt z NFZ-em, to od razu klauzula wszystkim religijna przestanie działać, przynajmniej dyrektorom szpitali, bo to jest poważne ryzyko, tak? Stracić kontrakt z NFZ-em albo stracić część kontraktu z NFZ-em. Rozumiem, że to pani ministra ma na myśli, bo jeżeli tego nie ma pod rygorem żadnym, no to właśnie nie działa. Natomiast rygor finansowy, no, Ministerstwo Zdrowia ma potężne narzędzie, właśnie w postaci, no bo to jest kontraktowane świadczenie, aborcja to jest kontraktowane świadczenie, czyli jeżeli lekarz, jeżeli szpital, a jeszcze jeżeli to jest w sposób wynikający ze złej woli, w sposób taki zawiniony, czyli szpital właśnie, taki to szpital w Nowym Targu, w którym zmarła pani Dorota, ogłasza publicznie, że oni nie wykonują świadczenia, które jest obowiązkowe, czyli nie zapewniają aborcji, no to jest bardzo prosta sprawa dla NFZ-u. Czyli tutaj w tym wypadku tak, może się to zmienić diametralnie, bo każdy dyrektor, który bardzo chciał być poprawny religijnie, zastanowi się 5 razy, bo grozi mu utrata kontraktu albo kary z NFZ-u. Będą mu groziły, tak to rozumiem.
Czyli pieniądze rozwiążą problem, a raczej zagrożenie...
Problem religijny, tak.
Brakiem pieniędzy.
Tak, oczywiście, że się pojawiają takie głosy, że należy dać szpitalom możliwość, jakby ułatwić im sprawę, żeby mają zatrudniać podwykonawców. Uważam, że to jest bardzo zły kierunek, dlatego że wchodzimy w obszar tutaj litowania się nad tymi szpitalami, które będą rozkładać ręce i mówić, ale my nie mamy lekarzy, to ich zatrudnijcie, mnie to nie interesuje. Nie ma tak, że jest jakaś usługa, która ma być zapewniana przez państwo i w przepisach dajemy wytyczne, czy mają być osoby na umowę o pracę do tego zatrudnione, czy na kontrakcie, czy zatrudnić tego firmę. Nigdzie tak nie ma. Nie ma takiego jakiegoś rozczulania się, więc nie, jestem przeciwna temu, żeby wpisywać, w jaki sposób szpitale mają to zrobić. Mają to zapewnić, inaczej tracą kontrakt. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Znaczy narzędzie finansowe bardzo pokaże, na ile klauzula religijna ma znaczenie, a na ile nie. To tak jak było w przypadku uchwał o strefach wolnych od LGBT. Widziałyśmy, co się dzieje, jeżeli chodzi o poszczególne rady miast, które podejmowały te uchwały, potem się z nich wycofały ze względu na finansowanie z Unii Europejskiej. Zakładam, że tak samo będzie, jeżeli chodzi o szpitale, te, które właśnie tak bardzo są świątobliwe i to się kończy tym, że kobiety tam umierają.
Aborcja w szpitalu imienia Jana Pawła II. No, to będzie
ciekawe. No to nazewnictwo to jest po prostu coś potwornego. Znaczy to, że wszystkie te szpitale się tak nazywa, znaczy nie wszystkie, ale że tyle szpitali się tak nazywa, to mnie przeraża, powiem szczerze. No.
No dobrze, czyli spotkanie z minister Leszczyną i wicemarszałkinią Sejmu Moniką Wielichowską przebiegło w zaskakująco dla ciebie sposób dobry.
Tak, usiadły tak, bardzo dużo tam było takich symbolicznych rzeczy, bo też usiadły razem z nami, tam był taki wielki stół prezydialny. I one stwierdziły, że no bez takich szaleń, więc siadły ze wszystkimi.
Usiadłyście przy jednym końcu, a nie na...
Tak, i to są takie symboliczne, to są takie drobne rzeczy, ale takich rzeczy się dużo dzieje teraz. I dzieje się też trochę frustrujących rzeczy oczywiście, ale takich drobnych, ciągle musimy o tym pamiętać. Ja miałam zakaz wstępu do Sejmu przez 2 lata, a teraz jestem tam średnio raz w tygodniu. I to się może wydawać, no takie chodzenie, tu chodzimy, tu zaniesiemy pismo, tu pójdziemy No ale tak powinno funkcjonować też państwo i my się też tego uczymy. I to, że ten rząd jest na to otwarty. W przyszłym tygodniu mam spotkanie z ministrą Kotulą. To nie jest kwestia tego, że chodzimy i się spotykamy.
Do spraw równości.
Tak, która jest ze strajku zresztą przecież. Tylko tego, że to daje taką nadzieję, że po drugiej stronie są ludzie, którzy słuchają, co się mówi, po pierwsze, a po drugie są ludzie, którzy są w stanie ciężko pracować, a to jest ten wątek, o którym my ciągle mówimy, że trzeba robić rzeczy, tak? I bardzo dużo jest osób po drugiej stronie, które wstają rano i robią, siadają do komputera i pracują. Poza tym, że występują w telewizji, chodzą do sejmu i tak dalej, no to ja widzę, że tam są osoby, które po prostu pracują.
No ale są też osoby,
zawsze dla mnie nadzieja.
Są też osoby, które decydują o tym, że projekty aborcyjne długo nie otrzymały numeru druku. Są też osoby, które mówią, że nie zajmujmy się aborcją przed wyborami samorządowymi, bo to jest jakby niepotrzebne zamieszanie. No i jakby, jak ty na to patrzysz? Czy rząd, czy koalicja 15 października rzeczywiście dowozi swoje obietnice wobec kobiet? Bo nie zapominajmy, że to kobiety zrobiły ogromną frekwencję i to było zresztą hasło strajku kobiet. Kaczyński, niestety twój rząd obalą kobiety.
Tak, no i tak się rzeczywiście stało. Jeszcze 2 tygodnie temu powiedziałabym i mówiłam to, że mamy bardzo groźnych przeciwników i słabych sojuszników. Teraz myślę, że mamy bardzo groźnych przeciwników i zmiennych, ale dających nadzieję sojuszników. Po tym, co się zadziało, jest projekt Koalicji Obywatelskiej, odbywają się te spotkania. Widać, że ministra Leszczyna naprawdę staje na wysokości zadania. Kampania na rzecz zakazu aborcji zaczęła się drugi dzień po wyborach, czyli z panem Kosiniakiem-Kamyszem publicznie wrzeszczącym na Donalda Tuska, że on się na nic nie zgodzi, że zakaz aborcji ma być wpisany do umowy koalicyjnej. No i też właśnie z tym skandaliczną zamrażarką, czyli
on używa słowa kompromis.
No tak, no, ale to jest nasz żart. Po czym poznać zwolennika zakazu aborcji w Polsce, że nie wymawia tego słowa? Zwróćcie na to uwagę. Zwolennik zakazu aborcji nigdy nie powie słowa zakaz. Będzie kłamał, że to jest kompromis, konsensus, status quo, stan prawny sprzed, bla, 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 bla. Aborcja może być legalna albo zakazana. I reszta to jest po prostu kłamstwo albo opowiadanie dookoła. Potem mieliśmy kłamstwo pana Kosiniaka-Kamysza, który opowiadał w mediach, że przed 2020 rokiem nikt nie umierał z powodu zakazu aborcji. No to jest wyjątkowo obraźliwe dla rodzin osób, które właśnie zmarły albo z trudem udało im się uniknąć tego losu z powodu zakazu przed 2020. Mamy marszałka Sejmu, który kłamie, że ustawa podjęta w wyniku referendum jest wetoodporna, znaczy przedstawia to jako rozwiązanie na weto. Czyli przeciwko. Nieprawda. Ustawa, referendum zobowiązuje Sejm do tego, żeby uchwalił odpowiednią ustawę, natomiast nie zobowiązuje prezydenta do jej podpisania. Absolutnie nie ma tego nigdzie. Ustawa tak samo może być zawetowana. Przyciśnięty do muru, marszałek się wycofuje z tego kłamstwa i mówi, chodzi o to, że prezydent się przejmie, że jak to będzie ustawa uchwalona po referendum, to prezydent będzie tak wstrząśnięty tym,
że nie będzie się chciał sprzeciwić woli narodu.
Tak, no bzdura kompletna, tak? No chodzi o to, żeby zasiać w ludziach wątpliwość i rzeczywiście osadzić to kłamstwo o tym referendum, które jest wetoodporne. I tak, to jest bardzo groźne, oczywiście. Na razie nie działa, ale to są groźni przeciwnicy. Znaczy w przypadku referendum będziemy mieć sytuację, w której my uzbieramy 5 milionów, a oni będą mieli 500 milionów, bo zobaczmy, kto wychodzi.
Mówimy o pieniądzach.
Mówimy o pieniądzach, bo to będą pieniądze z Kremla, pieniądze ze wszystkich organizacji fundamentalistycznych na całym świecie, bo Polska będzie tym miejscem testu. Czyli wszystkie organizacje fundamentalistyczne na całym świecie, przyjaciele pana Hołowni z Opus Dei, Ordo Iuris i tak dalej, zrzucą się na to, żeby wprowadzić w Polsce zakaz aborcji. Czyli będą w stanie zatrudnić 100 tysięcy ludzi, którzy pójdą do każdego domu i będą namawiać, przekonywać i tak dalej, czyli by odwrócić ten... No więc zobaczmy, kto wychodzi. W ogóle trzeba patrzeć, kto wychodzi z propozycją referendum. Ludzie, którzy są zwolennikami zakazu aborcji, chcą go wprowadzić w Polsce w sposób irlandzki, czyli przez Sejm, przez referendum, potem do konstytucji, tak żeby nie dało się go naruszyć. Tak samo jest w Meksyku. To jest ta sama sytuacja. Konserwatywci, którzy widzą, że nie ma szans, żeby utrzymać zakaz, prą do referendum, organizacje feministyczne mówią nie, bo konserwatyści wiedzą, zwolennicy zakazu, że będą mieli pomoc ze wszystkich organizacji, przede wszystkim finansową i propagandową, ze wszystkich organizacji fundamentalistycznych na świecie. Do tego zmierza pan Hołownia, do tego zmierza pan Kosiniak-Kamysz. O żadne obywatelskie wypowiedzenie się im nie chodzi. Ludzie się wypowiedzieli na ulicach, no ale to jest część tych kłamstw, które oni też opowiadają, że jest spór. spór generuje, pan Hołownia mówi, jest spór, ale ten spór jest pomiędzy nim a społeczeństwem, dlatego że wszystkie elektoraty poza elektoratem PiSu są za legalizacją.
No właśnie, i to jest pytanie, które chciałabym ci zadać. Patrzę na najnowsze badanie Ibrisu dla Radia Z. 51, czyli no większość, ale taka mała większość. Większość Polaków jest za tym, żeby aborcja do 12 tygodnia była legalna, niezależnie od przyczyny, a więc nie chodzi o te drastyczne, nieliczne przypadki z przesłanek z 93 roku. 51% Polaków tego chce, żeby była legalna aborcja.
Tak.
A patrzymy na Sejm i tam proporcje wyglądają inaczej. Skąd to się bierze?
Z tego, że bardzo dużo ludzi się nabrało w opowieść o tym, że Trzecia Droga jest partią demokratyczną, że pan Hołownia i pan Kosiniak-Kamysz są demokratami. Dopiero, czyli Komitet Wyborczy Trzeciej Drogi mówił, że oni są za zakazem aborcji. Oczywiście kłamał, że to jest jakiś tam stan prawny sprzed, żeby nie użył tego słowa. No więc Komitet Wyborczy kłamał, że nie są, że są za kompromisem, czyli przyznawał, że tak naprawdę są za zakazem aborcji, natomiast kłamali, że są demokratami. 84% wyborców Polski 2050 chce legalnej aborcji, 78% wyborców PSL-u chce legalnej aborcji, natomiast liderów tych partii w ogóle to nie obchodzi.
Dlaczego?
No ja nie wiem, jak...
Masz jakąś hipotezę?
Jak tłumaczyć religijne przywiązanie, znaczy to, że polityk wybiera służenie Kościołowi i własnej prywatnej religii, a nie swoim wyborcom i wyborczyniom, no to co tu o tym powiedzieć? No to
oni
nie jest
mówią,
demokrata.
To jest kwestia naszego sumienia i demokratyczne jest to, żebyśmy mieli tutaj wolność sumienia.
No ale mówili, że są demokratami, czyli że będą reprezentować swoich wyborczyni i wyborców, bo na tym polega... Czyli, że w sposób demokratyczny, jeżeli większość ich wyborców czegoś sobie życzy, to oni są od tego, żeby to rozwiązanie weszło w życie. To jest demokracja wtedy, bo oni są od reprezentowania nie siebie, tylko wyborczyń i wyborców. Więc mówienie, że no wszyscy znali ich poglądy, tak, ale oni wtedy kłamali, że są demokratami. A teraz się okazuje, że mają za nic stanowisko swoich wyborców i stanowisko 70% społeczeństwa. Więc to jest to oszustwo, to jest to takie wyborcze oszustwo, które spowodowało, że no mamy sytuację taką, jaką mamy, czyli mamy za aborcją Koalicję Obywatelską, Lewicę i część Trzeciej Drogi, bo tam jest dosyć duża część posłanek i posłów, choć oni są zastraszani, wzywani na dywanik, tłumaczy im się, że wymiany, i to wiem, że
skąd
w imię
wiesz?
Jedności partii, no od różnych osób właśnie, które są w Sejmie, w imię jedności partii, żeby się nie wypowiadać jednak bardzo za legalizacją aborcji. Widziałyśmy to też przed kampanią, w czasie kampanii wyborczej, my prowadziliśmy ten taki projekt Głosuj za aborcją. Czyli wprost mówiłyśmy osobom, które były na protestach, nie musisz lubić żadnej partii, nie musisz lubić polityków, potrzebujemy 231 rąk, żeby nacisnęły tak. Jakby skup się na tym, prosimy, zagłosuj, idź zagłosuj, resztą my się zajmiemy. I tam, no, w związku z tym, że Komitet Wyborczy Trzeciej Drogi był za zakazem aborcji, tak było w oficjalne stanowisko komitetu, to wszystkich kandydatów, kandydatki z ich ugrupowania zaznaczyliśmy na czerwono, że są przeciwnikami, że są zwolennikami zakazu i że nie zagłosują za legalną aborcję. I oni zaczęli się do nas odzywać, no bo zaczęli dostawać łomot, podejrzewam, od swoich wyborczyń i wyborców, że oni są za legalizacją, że oni tu, proszę, no, ich jest tutaj na zielono. No i zaczęliśmy ich zaznaczać na zielono, tych, którzy się deklarowali jasno, że w głosowaniu, nie w jakimś referendum, nie coś, bo pytanie było bardzo proste, czy w głosowaniu sejmowym w sprawie legalizacji zagłosujesz za? Nie, że tam odpowiedź jakaś, tylko tak czy nie. No i oni bardzo szybko zostali naprostowani, czyli niedługo później, jak pozaznaczaliśmy głównie kandydatki na zielono, no to zaczęła się taka akcja w social media, gdzie te wszystkie osoby, większość z nich została zmuszona do nagrania filmiku o tym, że kompromis był dobry. I to bardzo łatwo prześledzić, bo to się zadziało w jednym momencie, kiedy te same osoby, które do nas pisały, że są zwolenniczkami legalizacji, to nagle nagrywały takie radosne filmiki, że mają pakiet dla kobiet i on obejmuje przywrócenie kompromisu, czyli zakazu aborcji. To było dosyć przykre patrzenie na to, znaczy to takie, że panie zostały postawione już do kąta i powiedziano im, gdzie jest ich miejsce w trakcie kampanii. I teraz dzieje się to samo. No i mamy tę egzotyczną koalicję PiS, Konfederacja i część Trzeciej Drogi, która jest, czyli ci, którzy są za zakazem aborcji, którzy będą chcieli wyrzucić projekty aborcyjne do kosza, czyli uniemożliwić nam pracę nad nimi, tę pracę legislacyjną i też pracę z posłami, posłankami z ich ugrupowań, no bo praca w komisji powoduje, że też jest ten czas i atmosfera do tego, żeby przekonywać tych nieprzekonanych, żeby rozmawiać z nimi o tym, żeby przestali kłamać, że zakaz aborcji powoduje, że nie ma aborcji, żeby było tak, że on jest tylko dla bogatych, w tym sensie, że aborcja jest tylko dla bogatych i tych, którzy są w stanie się zorganizować, tylko żeby jednak była dla wszystkich dostępna.
Co ci zostało po rządach PiS? I mam na myśli nie tylko procesy sądowe.
No, to, że jak teraz się wściekam, tak jak właśnie teraz, na to, że Sejm nie odzwierciedla poglądów i powinno być dużo łatwiej z tą aborcją, i też jak słucham tego o tym, że w wyborach samorządowych nie powinniśmy się zajmować tym przed wyborami. Owszem, powinniśmy, dlatego że w wyborach samorządowych nie możemy głosować na ludzi, że wybory samorządowe obejmują na przykład to wybieranie ludzi, którzy mają nadzór nad szpitalami i nad szkołami. Więc nie możemy wybierać kandydatów z partii, których liderzy mówią, że zakaz aborcji jest świetny, bo będziemy mieć śmierci w szpitalach. Nie możemy wybierać liderów z partii, którzy mówią, że bez przesady z tą równością, jeżeli chodzi o osoby, których liderzy mówią, że bez przesady z tą równością, tak? Bo to obejmuje też szkoły i ochronę dzieciaków LGBT i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, w wyborach samorządowych kwestia aborcji, praw osób LGBT, to co podniosło ludzi do wyborów, jak najbardziej ma znaczenie. Donald Tusk się myli w tej sprawie. Trzeba na to bardzo zwracać uwagę. W szczególności właśnie przez to, że szpitale i szkoły podlegają pod samorządy. Więc bardzo ważne jest, z jakich ugrupowań będą ci, którzy będą mieli nad nimi nadzór. Natomiast po rządach PiS mi zostało to, znaczy już to mi właśnie nie zostało. Jak się tak wściekam, to też sobie przypominam o tym, że jak o 6 rano moje psy zaczynają szczekać, to ja już nie podmieniam telefonu na ten drugi i nie patrzę, czy jestem w co jestem ubrana, i mogę z powrotem chodzić ze słuchawkami. Ja nie mogłam chodzić ze słuchawkami na ulicy, bo to było za bardzo niebezpieczne. Przez wiele lat, no to mi zabrali. Ja lubię słuchać muzyki, jak się przemieszczam, a tego nie mogłam robić. Mogłam to robić tylko za granicą, bo to po prostu... Też było tak, że nie mogłam sama w ogóle chodzić przez jakiś czas. Nie mogłam też mieszkać w domu przecież przez chwilę.
Dlaczego?
No bo mój adres był opublikowany, numer telefonu, no i też było niebezpieczne to po prostu.
Ale dlaczego nie mogłaś słuchać muzyki na ulicy?
No bo to było niebezpieczne, musiałam wiedzieć, co się dzieje.
Czyli nie tracić czujności.
Nie tracić czujności też.
Bo co by się stało?
Bo nigdy nie wiedziałam, czy akurat TVP nie napisało, czy nie pokazało czegoś na mój temat. Nie zawsze docierały do mnie te informacje, a za każdym razem, jak oni coś mówili, to liczba pogróżek wzrastała tam na przykład razy 100. No i nigdy nie wiadomo, które... Zresztą była taka sytuacja, że miałam ochronę przecież policji, której się akurat wtedy się nie opłacało władzy, żeby mi się coś stało, więc miałam ochronę ze względu na to, że kampania ta w TVP rzeczywiście tak zadziałała, że znalazł się człowiek z profilem takim jak już skazany zabójca Adamowicza. I policja nawet uznała, że okej, no to już jest poważna sytuacja, bo rzeczywiście... No więc tego już nie ma. I to jest rzecz, o której muszę pamiętać, żeby widzieć perspektywę właściwą, tak? Że właśnie jesteśmy organizacją pozarządową, która teraz walczy o różne rzeczy. Mamy to ukradzione zwycięstwo przez pseudodemokratów, którzy narzucają to, jeżeli chodzi o, albo próbują narzucać to, jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne, ale to i tak jest lepsze. Nie martwię się o moją rodzinę też, bo to już w ogóle, jakby moi rodzice przed już nie dostają żadnych pogróżek, tak? Czyli to wszystko, co tam czasem gdzieś ktoś jeszcze coś napisze, to w ogóle nie ma porównania. To jest w ogóle, to jest inny poziom zupełnie. Ja zupełnie inaczej się czuję, więc to mi zostało. No i mam tych spraw w sądzie sporo i to jest trochę obaw, bo neosędziowie dalej orzekają, neosędziowie też orzekają w moich sprawach i neosędziowie orzekają w apelacjach. Więc no, może się zadziać tak, że ja dostanę takie... W ogóle odroczony strzał sprzed iluś lat za jakąś sprawę, że się zrobi poważnie, no ale mam nadzieję, że nie.
Marta Lempart, liderka ogólnopolskiego strajku kobiet, była gościem rozmowy Dnia na Temat. Dziękuję, Marto.
Dziękuję.
A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.